Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Bardzo gorąco, miło tego letniego upału witamy i serdecznie słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam. Jesteśmy tutaj w naszym studio i proponujemy temat dzisiejszych rozmów, już wcześniej zapowiadany. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Patrzymy od zaborów do współczesności. Naszymi gośćmi w studio są pan Damian Małecki, prezes Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Lesznie. Witamy, to czołem jest waszym zawołaniem. I pan Zbigniew Okorski, wiceprezes Związku Towarzystw Gimnastycznych Sokół w Polsce.
Tak jest. No i jednocześnie prezes Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Warszawie. Czołem wszystkim, sokolim, pozdrowieniem, witamy.
I wy do siebie się zwracacie nie per pan, tylko druhu, tak?
Tak jest.
To podobnie jak w harcerstwie Rzeczypospolitej, ale to tak dla porządku. Więc myślę, że dla naszych słuchaczy tak kilka zdań wstępu, bo nie jest to rzecz nowa, bo już kiedyś mieliśmy raz program, pamiętam kilkanaście miesięcy temu dobrych, albo więcej. Natomiast Towarzystwo Gimnastyczne Sokół wiemy, że jest organizacją szczególną, bo kiedy jeszcze nie było Polski, kiedy jeszcze wydawało się, że no, zabory potrwają dosyć długo, to towarzystwo podgimnastyczne, pod kryptonimem gimnastyki, ale też i no, takim gromadzeniem młodzieży, przygotowywało młodzież, młodych ludzi do tego, by kiedyś mogli służyć jako żołnierze w polskiej armii. Tak było przynajmniej z tym Sokole Małopolskim, tym galicyjskim.
Dobrze ja myślę, mówię. Że w pierwszym momencie powinniśmy sobie po prostu wyobrazić sytuację, jaka zapanowała po klęsce powstania styczniowego. To jednak nastroje w społeczeństwie nie były za dobre. Tak? Jednak większość społeczeństwa pada w pewnego rodzaju marazm. I w tym momencie pojawiła się grupa niewielka na samym początku, grupa działaczy, ludzi też często bardzo młodych, studentów lwowskich, którzy postanowili taką walkę kontynuować. Jednak uznali, że poprzednie niepowodzenia, przegrane powstania, no nie okazały się skuteczne. Ta droga jednak nie jest właściwa i należy jednak podjąć inną drogę, inną walkę. No i w tym wypadku ideę zaczerpnęli od Sokoła Czeskiego, który powstał kilka lat wcześniej. Zainspirowani ich działalnością postanowili założyć bliźniacze stowarzyszenie we Lwowie, gdzie powstało pierwsze Towarzystwo Gimnastyczne Sokół.
Powiedzmy rok 1867, tak?
Tak. To bardzo istotna data, ponieważ no, za niespełna półtorej roku będziemy obchodzili 150-lecie. Tak? To jest właściwie, jesteśmy najstarszą polską organizacją patriotyczną. No i też wielu historyków sportu tutaj zwłaszcza uznaje datę powstania pierwszego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół jako czas, w którym zaczął się rodzić sport.
No i zaczęło się w Galicji, rzeczywiście, bo to Lwów.
Tak, ze względu przede wszystkim na autonomię, która wtedy na tego rodzaju działalność po prostu zezwalała.
No i bliskość Czechów. A tu warto wspomnieć, że Czesi byli w gorszej sytuacji niż Polacy, bo nasze zabory trwały dopiero kilkadziesiąt lat, natomiast byt narodu czeskiego zakończył się kilkaset lat wcześniej, w zasadzie po bitwie pod Białą Górą, czyli wiek XVI jeszcze.
1605,
no tak, dokładnie. Natomiast w Czechach następował proces odrodzenia narodowego. Przecież Czesi nie znali języka, musieli ten język sobie przywrócić, więc na podstawie zachowanych na wsi miejscowych narzeczy tworzono język literacki ogólnonarodowy i był to proces, który szybko przebiegał i skutecznie, jak widać, skoro mamy teraz samodzielnie żyjący, istniejący naród czeski. Ale... A Sokół między innymi był jedną z najważniejszych organizacji tego odrodzenia narodowego czeskiego.
Ale opiszmy te początki, czyli tak, zaczynaliście mieć, był pierwszy statut, pierwsze określenie, pierwsze zawołanie w zdrowym ciele, zdrowym duch, tak, mens sana in corpore sano i potem co, budowanie sal gimnastycznych, czy adoptowanie tych, które były gdzieś?
Trzeba przyznać, że pierwszy okres działalności stowarzyszenia nie był zbyt szczęśliwy. Przez 17 lat nie udało się powołać żadnego innego gniazda, bo tak nazywamy to oddziały, które jednak są w pełni samodzielne. Tak, tutaj nie ma takiej zwierzchności. Poza tym też to sformułowanie z dróg, którego my tutaj między sobą używamy, no, powoduje, że wszyscy jesteśmy równi. Tak? Jest tutaj panuje pełen demokratyzm. Do Sokoła mógł wstąpić każdy.
Nie z demokracją. Demokratyzm.
Do Sokoła mógł wstąpić każdy. To mógł być człowiek naprawdę dobrze sytuowany, to mógł być osoba, która miała pewne wpływy, duże pieniądze, to był również zwykły robotnik. Tak? No i tak się bardzo często działo. Tutaj droga była otwarta. Także to jest ta jedna kwestia. No ale przez 17 lat jednak nie udało się powołać nowego stowarzyszenia. No i co pomogło? No myślę, że coś, co również dzisiaj może dać nam wiele do myślenia, no własna prasa, własny miesięcznik, przewodnik gimnastyczny Sokół, który nie tylko pisał o tej gimnastyce, która ten szyld gimnastyki miał być przykrywką, ale pisał też o tym, co po prostu się działo, tak? Te towarzystwa, które powstawały, o jakichś nowych trendach w gimnastyce i o wielu, wielu innych wydarzeniach, które po prostu miały miejsce w tych stowarzyszeniach.
Czyli to była przykrywka i nie była przykrywka, bo powiedzmy się, była dla władz politycznych, tak, no bo tam ćwiczą tężyzna fizyczna, też no, duchowa, ale wiemy, że były też warsztaty, jak się posługiwać bronią, jak je robić pułapki, prawda, jak wysadzać pociągi. Tak można
tak
powiedzieć.
Praktycznie od początku istnienia Sokoła w Polsce podejmowano działania zakamuflowane początkowo, zmierzające do przygotowania młodych kadr dla ewentualnej walki o niepodległość. Także już w pierwszych latach działania Sokoła Lwowskiego, od którego wszystko się zaczęło i tych gniazd, które jako filie Sokoła Lwowskiego powstawały w najbliższej okolicy Lwowa, tam ćwiczono szermierkę, tam uczono się walki kosami, tymi oczywiście na sztorc kościuszkowskimi, operowania innym sprzętem wojennym, a ćwiczono zatrapami broni, ćwiczono strzelectwo, no i przede wszystkim ćwiczono musztrę, która teraz może jest mało popularna, ale wtedy była bardzo istotnym elementem scalania struktury i nadawania militarnego charakteru. Bo tak jak w Sokole zwracano przede wszystkim uwagę na ćwiczenia indywidualne i na indywidualny wysiłek i rozwój, tak żeby stworzyć zespół i żeby stworzyć siłę skuteczną, trzeba było również wdrożyć Sokołów do działań zbiorowych. I temu służyła między innymi musztra.
Czyli idziemy do
ćwiczenia zlotowe, o których jeszcze powiemy bliżej, bo to była pewna specyfika Sokoła.
Zlotowe. Idziemy dalej, czyli zaczęło się wszystko w Galicji i we Lwowie. Potem rok 1884, rozszerzenie działalności na zabór pruski. Tutaj Inowrocław, tak?
To jest ten okres, w którym zaczęły powstawać kolejne towarzystwa. No pierwsze powstały Stanisławów, Tarnów, Kraków, czy oczywiście Galicja, do której było najbliżej, no ale to oczywiście był również Inowrocław, to również był Poznań. Ale to nie tylko tutaj ziemie polskie, ale także Sokół w krótkim czasie przeniósł się za ocean i powstało również pierwsze towarzystwo gimnastyczne Sokół w Chicago. Jak dojdziemy do roku 1910, to jest czas, w którym Sokół, właściwie cały naród polski obchodził 500-lecie, obchody 500-lecia
bitwy
pod Grunwaldem.
1910
tak.
rok.
Tak, tak, to było olbrzymie wydarzenie tamtego okresu. Ja myślę, że dzisiaj przez historyków zapomniane troszeczkę, no to jednak w tamtym okresie też bardzo dużo mówiło się o harcerstwie i od tego momentu zaczyna się historia harcerstwa. Natomiast wracając do tych towarzystw, które powstawały wcześniej, oto one powstawały także w innych miejscach świata. To była także Chiny na przykład, polska kolonia w Harbinie. No to trudno sobie to dzisiaj wyobrazić, tak? Ale to tam było prawdziwe polskie miasto, gdzie istniało prawdziwe polskie patriotyczne stowarzyszenie.
Ale to jest taki smaczek, bo głównie skupił się na Polsce, bo tutaj wiemy, że Sokół brał też bardzo ważną rolę odegrał no, w tworzeniu się wojska polskiego. Tak jak strzelec tworzył bezpośrednio pierwszą brygadę, prawda, Józefa Piłsudskiego, tak Sokół wszedł w armię generała Hallera.
Tak jest.
Błękitną armię, no i potem wpływ też narodowej demokracji
tak.
był na...
Dlaczego generał Haller? No, tak generał jest. Haller był członkiem lwowskiego Sokoła i generałowi Hallerowi w 1912 roku powierzono misję tworzenia polowych drużyn sokolich, czyli za zgodą władz austriackich tworzenia oddziałów tak naprawdę już stricte wojskowych. I generał Haller wywiązał się z tego zadania znakomicie. Rzeczywiście takie formacje powstały i one stanowiły później podstawę tworzenia drugiej brygady Legionów, którą dowódcą był generał... nie Piłsudski, a generał Haller właśnie.
A kiedy Józef Piłsudski mówił 6 sierpnia 14 roku przed wyruszeniem w Ole Andrzej Krakowskich: żołnierze, nie jesteście już teraz tymi właśnie różnymi zbieraniami i tak dalej, to mówił też i do Sokołów, tak?
W minimalnym stopniu, bo również do pierwszej brygady pewne ilości Sokołów trafiły. Ale przede wszystkim to był wymarsz pierwszej kadrowej, także jeszcze tu nie było drugiej brygady Legionu, tylko to był sam początek. Pierwsza kadrowa, czyli grupa tam ponad setka ludzi, która wyruszyła do Królestwa prawdopodobnie wywołać powstanie.
No i tworzyło tą szarą piechotę, tak? Jak śpiewamy. Tak, to są już młodzi chłopcy, dojrzali mężczyźni, jakoś już przygotowani militarnie, to nie?
Ja myślę, że też, proszę Państwa, warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, ponieważ Sokół no, nie uległ temu optymizmowi z początkiem wybuchu I wojny światowej i na krótko przed wybuchem wojny zebrały się związki sokole, które istniały na terenie Galicji, Królestwa i Zaboru Pruskiego, a także sokoli ze Stanów Zjednoczonych, które to było środowisko bardzo silne. Tam było, to było około ponad kilkadziesiąt tysięcy ludzi zrzeszonych w okręgach, gniazdach, także to była naprawdę bardzo potężna, wpływowa organizacja. Zresztą też wiele opracowań dotyczących działalności Polonii amerykańskiej z tamtego okresu.
No to wspomniała błękitna armia, prawda?
Tak, tak, o tej błękitnej armii za chwilę wrócimy, ale to właśnie zapada decyzja przed wybuchem wojny, żeby nie włączać się w żadnego rodzaju działalności do momentu, dopóki nie wyłoni się jedna ogólnopolska organizacja, która pod komendę, której po prostu będzie można się oddać. Stąd no jednak te zabiegi Piłsudskiego nie były w tym momencie, warto podkreślić, dobrze postrzegane. Natomiast jeżeli chodzi o błękitną armię, która powstała u boku Autanty i była jedyną sojuszniczą, samodzielną i współwalczącą armią, czyli dała nam później pretekst do tego, żeby usiąść w obozie zwycięstwów podczas obrad w Wersalu, to była ta błękitna armia, tak? I ona się w dużej mierze składała z druhów Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. No to warto podkreślić, że Sokół powstał w roku 67 a błękitna armia powstała dekretem prezydenta Francji w roku 17. Także tu mamy upływ kilkudziesięciu lat i to przez ten okres to była naprawdę no, wieloletnia
praca. Ale jeszcze przed bitwą warszawską nastąpiło to wasze scalenie, prawda, ogólnopolskie. Bo wiemy, że w 19 roku według tego kalendarza...
Tak, związki zaborowe, bo każdy zabór miał swój związek sokoli, czyli federacje tych poszczególnych towarzystw, które działały na tym terenie. W 19 roku nastąpiło połączenie w jeden wspólny związek towarzystw gimnastycznych Sokół w Polsce. No i niedawno obchodziliśmy zresztą jubileusz tego zdarzenia.
Myślę, tak, teraz pokazalibyśmy może...
No właśnie, tak, krótkie filmy, drodzy Państwo. No oczywiście słuchacze będą musieli troszeczkę posłuchać melodii, ale my potem opowiemy mniej więcej, co tam, o co to chodziło. Są króciutkie, stare, bo mają ponad...
Jeden film ponad 100 lat, tak, 100 lat, to jest błękitna armia z roku 1918.
Oglądamy jeden po drugim, czy...
Może ten drugi za...
Drugi za chwilę, tak. Dobrze. Patrzymy, błękitna armia, już materiał filmowy, prosimy bardzo.
Łączy los, jeden łączy ból. Jedna tęsknota do tych lasów łąki pól. Jedna nas łączy, dola dobra albo zła. W Polaku Polak brata dziś na pewno ma. Niech znikną stary kłótnie, starci bądźmy dziś. A wtedy jedna wspólna zrodzi się na myśl. Trąbka do boju gra, wiarę dziś każdy ma. Bóg nam pomoc swą da.
Wrócimy tam, dokąd serce dziś tęskni i marzy. Wrócimy tam, wszyscy razem i młodzi i starzy. Wrócimy tam, żeby zerwać mężczyźnie.
Jesteśmy króciutki, rzeczywiście film, ale bardzo, bardzo już historyczny. Widzieliśmy przemarsz Błękitnej Armii w Paryżu czy jakimś francuskim mieście?
Tego dokładnie nie wiadomo. Prawdopodobnie były to obchody Święta Narodowego Francji. No, prawdopodobnie też był to pierwszy pułk strzelców Polski sformowany na terenie Francji.
Widzieliśmy sztandar piękny polski już z napisami polskimi.
No warto powiedzieć też o tych żołnierzach, którzy tą jednostkę stworzyli. To byli przede wszystkim ochotnicy ze Stanów Zjednoczonych. Tak? Ten, gdzie Sokół znalazł bardzo dobre warunki do rozwoju. Tam nie był skrępowany tą działalnością, zaborcy, także tam ta idea narodowa mogła się w miarę swobodnie rozwijać. No i na wezwanie tutaj też Romana Dmowskiego i wielu innych działaczy Ignacego Jana Paderewskiego.
Komitetu Narodowego Polskiego, prawda?
Tak, on powstał troszeczkę później, po oficjalnym powstaniu Błękitnej Armii. Natomiast rzeczywiście przez pierwsze miesiące ta rekrutacja nie przebiegała zbyt dobrze. Dopiero ci sokoli, którzy przybyli, to oczywiście nie byli wyłącznie działacze towarzystwa, natomiast no, tak ich odbierano, tak? To była ta siła wiodąca i ci ochotnicy, którzy przybyli, to tak zostali właśnie odebrani, jako ci sokoli Zjednoczonych. Oni stanowili czczon
tej organizacji. Polonia amerykańska po prostu wydała piękny owoc z działalności Sokoła, wzmocniła tą armię błękitną i...
Znakomity, że tutaj też warto podkreślić, że na przykład w tworzeniu gniazd sokoli na terenie Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej, Kanadzie na przykład, ale również Brazylii i innych miejscach, no, udział w tworzeniu tych organizacji brali dawni powstańcy styczniowi. Także tutaj widzimy tutaj pewnego rodzaju działalność, tak, powstańczą, narodową. Pewna idea została po prostu przekazana dalej, tak, i teraz jest realizowana w troszeczkę inny sposób. Ale ci ochotnicy to nie tylko USA, to także inne kraje, tak już wspomniałem, Brazylia, to była także Argentyna, to była Rosja, to była nawet Grecja, to była Australia, Chiny, to trudno sobie dzisiaj wyobrazić, ale w tamtym okresie to trwało naprawdę wiele tygodni, próba dostania się
na przykład. Poszło hasło, Polacy wracajcie, odradza się państwo polskie.
Tak.
Tworzymy armię, pomóżcie, tak? To był taki apel.
Dokładnie tak. I w tym kierunku zabiegali właściwie wszyscy. No tutaj jednak zasługi Komitetu Narodowego Polskiego, który o to bardzo mocno zabiegał, też są bardzo znaczące. No i warto podkreślić, że rzeczywiście przez te pierwsze miesiące nic się nie działo. Dopiero pod koniec 17 roku, kiedy przybywają pierwsze grupy tych sokołów, ta armia rzeczywiście zaczyna się tworzyć. I w tym momencie, co bardzo ciekawe, do armii na początku roku 18, czyli już tamte kilka tygodni później, wstępują sokoli z obozów wienieckich, gdzie oni tworzyli. I proszę sobie wyobrazić, że w tych obozach, w których przebywali, tworzyli towarzystwa gimnastyczne Sokół. Tam towarzystwa powstawały, wkrótce nawet powstał Związek Sokołów Wieńców Polaków i również ci ochotnicy wstąpili do rodzącego się Wojska Polskiego.
No, przede wszystkim, Damian, to byli wieńcy, którzy trafili do niewoli właśnie z armii państw centralnych, tak zwanych. Bo przecież tam też działały towarzystwa Sokole.
Tak, tak.
I oni już byli sokołami w momencie, jak zostali zwerbowani do wojsk austriackich czy niemieckich. I w momencie, jak dostali się do niewoli, zgłaszali się jako ochotnicy, byli sokołami. No, oczywiście.
I musieli już stworzyć jakieś organizacje wewnętrzne.
Tak jest, tak, no, tworzyli również w obozach organizacje wewnętrzne, ale już byli sokołami. Także to nie była nowa rekrutacja w zasadzie, tylko ci sokoli, którzy trafili do niewoli. Jeszcze wracając na chwilę też do Polonii, to wszędzie tam, gdzie Polacy wyemigrowali, tam się tworzyły gniazda sokole. Także były rozsiane tak szeroko, jak znajdowała się polska emigracja.
Taka ciekawostka, kiedy jeszcze znak orła białego był zakazany, prawda, w zaborach, to tutaj ten sokół był takim przemycanym białym orłem, bo wiemy, że to jest też podobny ptak, który trzymał w szponach sztangę sportową.
To prawda. Sokół był w domyśle orłem.
No tak. To orzeł był znienawidzony.
Ale tutaj jeszcze jedna bardzo ważna rzecz a propos formowania Błękitnej Armii, o której należy na pewno powiedzieć, bo dzisiaj mówi się tyle o Górnym Śląsku, tak, o tym, że tworzy się tam jakaś mniejszość etniczna, no, i próbuje się tych powstańców równać, nie wiem, z tymi grupami, tak. Co miało absolutnie miejsce. No właśnie ci osoby, które były pionierami zakładania tych gniazd w tych obozach jenieckich, to byli sokoli górnoślązacy. Mhm. Także pierwsi ochotnicy.
Czyli polskość też
Tak, to byli jedni z najbardziej zaangażowanych, tak, to byli jedni z najbardziej zaangażowanych patriotów, którzy...
Dobrze, a jeszcze teraz, bo czas nas biegnie, 20-lecie międzywojenne, wiemy jak było. Józef Piłsudski, mocny jego obóz, marszałek, wiadomo, potem przewrót majowy. Wiadomo, strzelcy byli tutaj przyjmowani jako ci, którzy tworzyli pierwszą brygadę. Jak tutaj Sokół się miał w II Rzeczpospolitej, to wiemy, że... Bo nie było łatwo.
Tak, to może teraz ja tutaj wspomnę parę słów na ten temat. No, trzeba powiedzieć, że Sokół w II Rzeczypospolitej początkowo rozwijał się dość dobrze, zwłaszcza na ziemiach dawnego zaboru rosyjskiego, gdzie z racji sytuacji w zaborze rosyjskim był słabo rozwinięty, bo okres jego działalności legalnej to był 905-907, później został ponownie zdelegalizowany. Ale środowiska sokole funkcjonowały również przed 905 rokiem, tylko w postaci zakonspirowanych towarzystw gimnastycznych czy prywatnych zakładów gimnastycznych. Natomiast po odzyskaniu niepodległości wszystkie te środowiska sokole mogły ożywić swoją działalność i rzeczywiście na terenie byłego zaboru rosyjskiego, tutaj wręcz masowo zaczęły się zakładać nowe towarzystwa.
Ale powiedzmy, bo wiemy, że czy przywrót majowy miał jakiś wpływ na prężność?
No miał znakomity wpływ, bo trzeba powiedzieć, że do przewrotu majowego Sokół na przykład był organizacją przysposobienia wojskowego, która miała największy przerób, jeżeli chodzi o liczbę ludzi, to było ponad 10 tysięcy...
Szkoleń, tych szkolonych.
Tak, ponad 10 tysięcy rocznie było przeszkolonych w Sokole. Po zamachu majowym oczywiście był faworyzowany strzelec, był dofinansowywany bardzo intensywnie, delegowano do niego zawodową kadrę wojskową. No i tutaj Sokół zaczął schodzić na drugi plan w tym obszarze przysposobienia wojskowego.
Czy to jest w pewien sposób zrozumiałe, bo jednak Sokół był taką organizacją, która działała już wiele lat, tak? Powstało wiele budynków, wiele też
zapleczy,
instruktorów, bardzo danych,
Orliki,
bardzo danych działaczy, tak? Którzy naprawdę byli też znani społeczeństwu polskiemu. No i to jednak było postrzegane jako pewna forma tutaj zagrożenia, tak? Ze strony przede wszystkim strzelca, ale także obozu politycznego. No moim zdaniem niesłusznie, bo Sokół nigdy nie był organizacją polityczną. Tutaj trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że wielu działaczy...
Natomiast nie był prześladowany i to nie było tak, że był jednak rozumiany jako ta druga siła, powiedzmy, no jakaś tam pewna konkurencja strzelca, ale też potrzebna, bo nie było tak, że miano was za jakiś ruch, nie wiem, nacjonalistyczny.
No, czy... Sokół był podejrzany o pewne rzeczy, także był, na przykład tak? Był poddany nadzorowi policyjnemu, między innymi zachowały się takie dokumenty w archiwach Policji Warszawskiej, gdzie interesowano się, pytanie było z Częstochowy, czy pielgrzymka Sokola do Częstochowy nie będzie zawierać akcentów politycznych, ponieważ było wiadomo, że NDC jadą razem właśnie w tej pielgrzymce.
Czyli no, troszkę obwąchiwano, czy ten Sokół
tak,
nie jest taki
zapewniono, właśnie... warszawska policja zapewniła, że to są działacze NDC, którzy jednocześnie są członkami Sokoła i że raczej nic złego się nie będzie działo w tym właśnie dokumencie. Poza tym znana jest sprawa, co wiem od byłego ambasadora w Niemczech, którego ojciec był działaczem Sokoła w Niemczech, że po zamachu majowym odcięto praktycznie Sokoła od finansowania przez ambasadę polską.
Znaczy podejmowano różnego rodzaju próby też włączenia Sokoła pod
Bo już przejdziemy do czasów powojennych, ale w każdym razie chciałbym tak już przestrzec, bo się boję, że będą tematy, pytania, rozmowy, że Dmowski-Piłsudski, znów wejdziemy w ten nurt, kto był ważniejszy, kto był nieważny, kto... Teraz mamy już zgodę taką po kilkunastu latach programów, że to ci dwaj, jeszcze ktoś, tworzyli Polskę Niepodległą, byli bardzo potrzebni i jeden i drugi jest nie do no jest po prostu ważnym człowiekiem, ważnym patriotą. Dobrze.
Także z tej dyskusji możemy zrezygnować dzisiaj,
tak,
prawda?
Dzisiaj, żebyśmy nie weszli na ten tor. Wracamy teraz tak, mamy 39 rok, wybuch wojny, co się dzieje? Wszystkie ręce na pokład, tak?
Tak jest, Sokoli idą do wojska przede wszystkim.
Polskiego.
Tak.
I strzelcy też.
I strzelcy też. Wszystkie organizacje paramilitarne.
Sytuacja jest bardzo trudna, zwłaszcza w Wielkopolsce. Tak? Tutaj operacja Tannenberg, która została przeprowadzona w październiku, to na główny cel obierała działaczy Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. No jeżeli teraz spojrzymy na miejsca, na przykład w Lesznie, gdzie czy też powiedzmy Kościan, czy Gostyń, tam gdzie działacze polscy, ta inteligencja polska była rozstrzeliwana, no to tam na pewno znajdziemy działaczy Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. No, w Lesznie to na przykład na 20 rozstrzelanych to było 5 członków Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, jedna osoba na pewno bardzo ściśle z tym towarzystwem
związana. Ale tak, w armii działają, giną jako żołnierze, są internowani, część...
Te same losy, co wojsko polskie.
Z tym, że wydaje mi się, że jednak staty mieliśmy tutaj druku...
Przez wątpienia, tym bardziej, że zaangażowanie Sokołów w tego typu działalność, zarówno uczestnictwo w armii, jak i później w konspiracji, było bardzo znaczące.
Dla Niemców w Wielkopolsce no, bardzo istotny był jednak wiodący udział Sokoła w organizacji i też prowadzeniu powstania wielkopolskiego. No oni doskonale pamiętali, jaką rolę odegrało Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, także to było dla nich właściwie dla każdego...
Siatka, prawda, konspiracyjna.
Tak, zgadza się. No te towarzystwa, które powstawały w okresie zaborów i potem funkcjonowały, no to były takie gotowe placówki, tak, powstańcze, można powiedzieć, które w momencie wybuchu powstania zafunkcjonowały, zadziałały. Tak.
Jest Polska podziemna, w co się Sokół włącza głównie? Armia Krajowa?
Trudno powiedzieć dokładnie, ponieważ nie było prowadzonych badań na ten temat, ale prawdopodobnie to, co było w pobliżu.
To jest też pewien...
Czyli lokalne struktury.
To jest pewien problem Sokoła w tej chwili. Bo
duży udział był w organizacjach obozu narodowego, szeroko rozumianego, czyli Narodowej Organizacji Wojskowej.
Na pewno nie Armia Ludowa.
Narodowych Sił Zbrojnych. No raczej nie. Choć też się mogło zdarzyć. Wszystko się mogło zdarzyć, ale wyjątki.
Nie, no w każdym razie no to na pewno temat, który zasługuje na uwagę historyków. Myślę, że w przypadku innych organizacji sprawa była o tyle prostsza, że no tam jednak straty nie były tak duże i ci działacze przedwojenni mogli to wszystko później opisać. Natomiast u nas straty sięgały 89% stanu.
A migracja jest powojenna, ta mówi Wielka Brytania, Francja po wojnie, też odradza się tam
tak.
Bractwo?
Tak, w Anglii, zaczyna w Wielkiej Brytanii, działa Sokół rzeczywiście w tych środowiskach kombatanckich z naszych formacji
wojskowych. Wokół generała Andersa,
Tak. No tu zwłaszcza generał Arciszewski, który był ostatnim prezesem jeszcze jako pułkownik.
Za premierem, tak? Premierem albo ministrem?
To nie mylić, bo tam było kilku tych Arciszewskich. Jeden był socjalistą, a drugi. Także tak rzeczywiście wokół niego się skupia, odradza się ten Sokół, powoli powstaje tam kilkadziesiąt gniazd sokolich w Anglii, które trwały jeszcze do niedawna. Właściwie proces zakończenia ich działalności odbył się całkiem niedawno i wynikało już z upływu czasu i
z natury rzeczy,
z braku następców w młodym pokoleniu.
Panowie, a jesteśmy już Polska komunistyczna. No, ludowa. Jak to wyglądało?
Tego tematu podjął się ostatnio dr Andrzej Bogucki, który prowadzi Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego. Można znaleźć to w internecie. To jest jeden z bardziej uznanych działaczy, jeżeli chodzi o historię i dzieje Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Także warto tutaj na pewno w internecie.
Ale w kilku zdaniach. Mieliście doktora, jakieś zielone światło? Czy absolutnie?
W 1947 roku nastąpiła delegalizacja Sokoła, ale ten proces był rozłożony w czasie. Nie było tak, że jednocześnie zlikwidowano wszystkie. Są między innymi prace na temat sytuacji na Śląsku nieżyjącego już profesora Pączka. I z nich wynika, że proces ten trwał praktycznie do początku lat 50. Także konfiskowano sztandary, konfiskowano archiwa, sokole, część przepadła, nie ma śladów po nich, część później gdzieś tam odzyskano. I dopiero pierwszy taki moment, kiedy zaczyna się wydawać, że atmosfera dojrzała do reaktywacji Sokoła, to jest 56 rok. Władze pozwalają na zorganizowanie zjazdu, zjazdu Sokołów i ten zjazd się odbywa. Ale na zjeździe Sokoli się dowiadują, że właśnie zakładają Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. W związku z tym część opuszcza obrady, część zostaje i później część działaczy...
Pułapka, TKKR.
Tak. No część działaczy, zwłaszcza tych związanych z kadry instruktorskiej, z wychowaniem fizycznym, zostaje w tej wersji, którą im zaproponowano i działa dalej, bo dla nich najważniejsze jest pracować z młodzieżą.
A, czyli część mówi, no cóż, będziemy jakąś tą żabę przełkniemy...
Tak, gorzej z kadrami tymi kierowniczymi Sokoła, które no, były dość ortodoksyjnie nastawione, negatywnie wobec rzeczywistości.
No i czas PRL-u, dopiero rok 89, to jest no, wtedy wiadomo, mająca przyjść, a to też nam to trudno przechodzi przez gardło, bo się mówi, że przyszła wolność, rewolucja, no ale okazuje się...
Przyszły inne czasy, może
reglamentowana
tak
i ta wolność była tylko wolnością po części. Wiemy, że dzisiaj nie możemy... To nie było 25 lat wolności całkowitej. No, były jakieś przejawy tej juczenki, prawda, jak to mówimy, przebłyski, że coś
się zmienia. Się, że tutaj wolność wiąże się też przede wszystkim z własnością, tak, a ta własność Sokoła
do tej pory
nie jest oddana.
Do tej pory nie jest oddana. Ale jaka była sytuacja? No, my podjęliśmy działania wcześniej, bo pierwsze zebrania zmierzające do reaktywacji Sokoła już się w 87 roku odbywały. My mieliśmy przyjemność w Warszawie być pierwszym gniazdem zarejestrowanym. I stało się to 10 stycznia 89 roku. Stworzyliśmy pewien precedens prawny i to proszę zwrócić uwagę, że było jeszcze przed okrągłym stołem, czyli władze komunistyczne, które w jakimś sensie szykowały się do odejścia, bo być może chciały zostawić trochę dobrych wspomnień po sobie, więc uległy naszej presji, aczkolwiek niełatwo było statut przeprowadzić, bo był zmieniany kilkadziesiąt razy, poprawiany. No i fakt, że w stolicy został zarejestrowany Sokół, dał wyraźny sygnał dla innych miejscowości w Polsce, że można iść tym śladem. Dlatego starania inne od razu zaczęły...
No i w wielu miejscowościach możemy widzieć do dzisiaj, prawda, jakieś tam budynki
wspaniałe,
użytku publicznego,
od razu
typu kina, jakieś świetlice i tam gdzieś jeszcze znak został, że kiedyś to była...
Tak, zwłaszcza Galicja i Wielkopolska.
Sokoła.
To są często największe, najpiękniejsze budynki w miejscowościach
tak
mniejszych.
Drodzy panowie, teraz wasza działalność, to znaczy obecny czas, te mundury, do czego nawiązują, bo telewidzowie mogą zobaczyć, więc kolor zielony, czy ten wojskowy, wojskowy, prawda? Taki ten wojskowy przedwojenny.
Tak, to co mamy na plecach to jest czamara tak zwana, czyli nawiązanie do stylu węgierskiego i konkretnie do strojów powstańców styczniowych. Koszule karmazynowe.
Marynarka, nie?
Tak, coś takiego.
Koszule karmazynowe.
I tutaj z naszyciami. No jeżeli ktoś zajrzy do internetu, wpisze hasło czamara, sokola, to zobaczy te rzeczy na zdjęciach.
Spodnie też wojskowe zielone.
Spodnie wojskowe, kiedyś były to albo bryczesy, albo takie spodnie jak noszono kiedyś do kontusza, czyli dość szerokie, wpuszczane buty z miękką cholewą. Takie noszono najpierw buty, później zastąpiono je zwykłymi bryczesami i oficerkami.
Buty do kolan.
Tak, tak. Do tego jeszcze był pas z monogramem na klamrze. I czapka najpierw okrągła, bez daszka, taka dość charakterystyczna, którą trudno opisać, ale też można zobaczyć.
Na obrazach Grudgera.
Na przykład. Natomiast później pojawia się klasyczna rogatywka, tak jak my tu telewidzom prezentujemy.
I te piórko też.
Proszę bardzo, tak. Do tego dołączana jest rozetka, na której jest sokół i pióro do tego. To akurat jest dosyć zmaltretowane, bo już ma ponad 20 lat.
Ale widzę, że używany.
Tak, jest intensywnie używany.
Ja myślę, że te mundury miały ogromne znaczenie w okresie zaboru. No proszę sobie wyobrazić, to jest to okres, w którym jednak armia polska, państwa polskie w ogóle
nie ma. Państwa, nie ma armii,
tak?
A nagle
to jest
młodzi ludzie, nie tylko młodzi, chodzą jakoś umundurowani. To było
tak,
takie...
no i to są jednak mundury, które przypominają tę naszą
to był taki
narodową.
Desant patriotyczny, prawda?
Zgadza się. I to bardzo, bardzo mocno starali się temu przeciwdziałać Niemcy, którzy w pewnym momencie po prostu zabronili noszenia tego rodzaju mundurów, a na osoby, które mimo wszystko to nosiły, no spadały represje, tak, te kary sądowe i
tu mam taką
procesy.
Informację, nawet znalazłem w internecie takie pierwsze zdanie, ale to się chyba zgadza. Sokół dał także pośrednio początek wielu polskim klubom piłkarskim, kształtując u młodych osób modę na aktywność fizyczną, prezentując nowe dyscypliny sportu, w tym właśnie futbol. Był on co prawda organizacją dość konserwatywną, preferującą gimnastykę i szermierkę nad piłkę nożną, którą uważało się za rozrywkę plebsu. Jednak niezadowoleni z takiego podejścia i spragnieni gry na świeżym powietrzu, nastoletni sympatycy futbolu, którego skosztowali właśnie na treningach w Sokole, opuszczali go i zakładali drużyny piłkarskie.
Tutaj... No, myślę, że to nie do końca też jest właściwe określenie, ponieważ od samego początku właściwie już pierwsze towarzystwo to nie była wyłącznie gimnastyka, tylko to była również szermierka, tak? To były różne dyscypliny sportu.
Tak, zawsze uprawiano w Sokole różne dyscypliny, a nie uprawiano natomiast piłki nożnej i innych gier zespołowych. Ponieważ jak już wspomniałem, Sokół preferował wysiłek indywidualny i pracę indywidualną nad sobą.
Mimo wszystko druku warto wspomnieć jeszcze, ojcu, przerwę, jednak no bardzo historyczne wydarzenie. 14 lipca 1894 rok i pierwszy historyczny mecz piłki nożnej pomiędzy drużynami Sokoła z Lwowa i Krakowa, który miał miejsce podczas wystawy krajowej. No i tam pada też pierwsza historyczna bramka, to wydarzenie jest opisane. Strzelcem jest Włodzimierz Chomicki i jednak tutaj Sokół dopuszczał różnego rodzaju dyscypliny, może bardziej jako formie pokazowej niż rzeczywiście.
No, ale data wskazuje, że nie było to u zarania Sokoła, tylko tak. Już rozwiniętej organizacji, tak. Kiedy potrzeby chwili właśnie nakłoniły władze Sokole do rozszerzenia oferty.
Jednak Sokół szedł z duchem czasu, zawsze starał się szukać tych dyscyplin, które są popularne, które będą w stanie w sposób...
Był obecny na zawodach w Austrii, we Włoszech, w Astii gimnastycznych i tak dalej. Ale powiedzmy jeszcze jedną rzecz, czyli ten tężyzna fizyczna, ćwiczenia, gimnastyka, a jak było z duchem? Mieli dostęp do jakichś, nie wiem, kapelanów, jakieś pielgrzymki oczywiście.
Trzeba przyznać, że zwłaszcza w okresie międzywojennym to wsparcie księży katolickich no, było ogromne.
Też było, z kościoła, tak? Czyli zdrowe ciało
oczywiście.
I zdrowe...
Wiele towarzystw, które powstawały, powiedzmy, w danej miejscowości, no, było tworzone przy wsparciu, pomocy miejscowego proboszcza. To jest bardzo istotne.
Także często przy parafiach działały, a oczywiście Sokół miał opiekę duszpasterską, byli kapelanowie zarówno gniazd, jak i był kapelan związkowy. Także Sokół funkcjonował po prostu jako organizacja katolicka i co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości.
Jak strzelec był bardziej militarną jednak, prawda? Pozostał. No. Ale też z korzeniami...
Szkolenie wojskowe to był jeden z działów działalności, aczkolwiek wszystko, co robiło Sokół, w zasadzie służyło jednemu celowi, wzrostowi gotowości obronnej
Znaczy spójrzcie też troszeczkę szerzej, bo Sokół po prostu starał się odpowiadać na okoliczności, które w danym okresie po prostu się pojawiały. Zresztą myślę, że tak jest również współcześnie, bo mamy do czynienia ze wzrostem...
Mamy Anno Domini 2015. Jak wygląda...
Mamy do czynienia ze wzrostem zainteresowania na przykład polową drużyną Sokoła. To są takie jednostki paramilitarne, które liczą strzelanie, musztrę też.
Czyli cieszycie się dalej popularnością? Bierzecie udział w grupach rekonstrukcyjnych, czy one są bardziej indywidualne? Samodzielne.
Znaczy różnie bywa. Są grupy rekonstrukcyjne, które są albo ściśle powiązane z Sokołem, albo blisko Sokoła. Bywa też, że Sokoli organizują jednocześnie, działają w Sokole i w grupach rekonstrukcyjnych. Na przykład w Warszawie mamy kilku Sokołów, którzy tworzą grupę rekonstrukcyjną Narodowych Sił Zbrojnych.
Mhm. O Spadku Leśnej, ja mogę powiedzieć, jak to u nas na przykład wygląda.
Tak. Czyli każda miejscowość ma inną
Tak, dokładnie, zupełnie inną specyfikę. Powiem tylko tyle też jeszcze może wcześniej, że na przykład istnieją towarzystwa, które zajmują się przede wszystkim teatrem amatorskim i tam właściwie wystawiają swoje sztuki. To jest Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Dynowie. Także tutaj no, działalność jest naprawdę bardzo szeroka, przede wszystkim patriotyczna, taka pronarodowa. Myślę, że bardzo optymistyczna, bo my też jesteśmy organizacją, która przede wszystkim stara się podkreślać te zwycięstwa, które odnosiliśmy w przyszłości. Natomiast wracając do mojego Leszna, którym instruktorem polowej drużyny Sokoła jest druh Wojciech Szykuła, no, on daje możliwość uczestniczenia w sekcji takiej paramilitarnej, ale też w sekcji rekonstrukcyjnej, gdzie rekonstruuje się powstańców wielkopolskich, ale także rycerzy średniowiecznych. Także no, możliwości są dość duże. To wszystko dzięki tym ludziom, którzy w ramach Sokoła po prostu działają.
To, co stara się historię kultywować i patriotyzm rozszerzać.
Tak, no ja bym chciał może w tym momencie przejść do współczesności i do tego, w co właśnie Sokół jest między innymi zaangażowany w tej chwili. Mianowicie w przygotowanie dużego wydarzenia o charakterze kresowym, czyli tak jakby nawiązanie do tradycji Sokole i tych początków Sokoła, a również tych gniazd, które działały w międzywojniu na terenach, które utraciliśmy. Mianowicie jest to w rocznicę Unii Horodelskiej, czyli 2 października, dzieło wielkie pod nazwą Dzień Jedności Kresowian. To będzie wydarzenie, które się rozegra w Warszawie. Będzie składało się z następujących elementów. Konferencja naukowa w Sejmie ze znakomitymi referatami znakomitych badaczy. Msza w katedrze warszawskiej. Przemarsz krakowskim przedmieściem do grobu nieznanego żołnierza. Tam apel poległy.
Będzie ile lat już w tej Unii? 1400...
Nie policzyłem, przyznam się szczerze. W każdym razie apel poległych obrońców Kresów i tu zwrócimy uwagę na to, żeby pokazać wysiłek zbrojny na Kresach od Unii Horodelskiej po czasy ostatnie, czyli po II wojnę światową. Następnie będzie koncert w wykonaniu rodziny Pospieszalskich. Pieśni patriotyczne.
No i ci kresowianie będą też.
Tak, będą oczywiście organizacje kresowe. W tej chwili jest już chyba blisko 60 organizacji, głównie kresowych, w komitecie organizacyjnym. Jest również już rozbudowany komitet honorowy. Czekamy na patronat prezydenta, który już mamy niby przyrzeczony, ale jeszcze nie mamy tego na piśmie. Myślę, że będzie to atrakcyjne wydarzenie, tym bardziej, że chcemy tu pokazać, ten przemarsz ma być kolorowym przemarszem. Chcemy pokazać różne grupy narodowe, etniczne, zamieszkujące niegdyś Kresy. Chcemy pokazać rekonstrukcyjne grupy, chcemy pokazać różne profesje, zawody, rzemieślników na przykład, żołnierzy. Chcemy pokazać to, że Kresy były po prostu normalną Polską i miały ogromny wkład.
Szczególnie jak się słyszy rzeź Wołynia i tak dalej, te kresowe miasteczka, to właśnie tam gdzieś pamiętam takie opisy, że pierwsze co to atakowali, wpadali do tych właśnie towarzystw Sokoła czy innych.
No między innymi.
Paramilitarni, bo nie wiedzieli, że tam no, będzie też siła, prawda, obrona pewna.
Tak,
czy...
tak, tak. No, dość dużo
morale. No wiadomo, że tam będzie najskuteczniejszy opór.
Równym było zaatakowane właśnie
ognisko
Sokoła. Jako pierwsze, nie? Podpalone, a potem następne wioski, miejscowości.
Tak.
Czyli
jest.
To jest przed wami, to spotkanie.
To jest przed nami, jeszcze wymaga dużego wysiłku, miejmy nadzieję, że będzie...
A poza tym jesteście otwarci, zapraszacie na...
Znaczy ja powiem tak, że Sokół współcześnie współpracuje ze wszystkimi organizacjami, także tutaj nie jest tak, że ktoś zostanie otrącony. To naprawdę myślę, że osoba, która chce zacząć działalność w jakiejś sferze publicznej, no to naprawdę powinna zacząć od Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, gdzie znajdzie olbrzymie wsparcie, ale także przyjaciół i dobrą atmosferę.
Dalej są spotkania, dalej są też ćwiczenia fizyczne. Wszystko to jest połączone tak, jak było.
Tak, oczywiście.
Jest duża rozmaitość działań i nie ma właściwie ścisłej definicji tego, co w Sokole można znaleźć, ponieważ każde gniazdo, każde towarzystwo organizuje swoją działalność wedle lokalnych możliwości i lokalnych potrzeb. To wszystko zależy od tego, jaką mamy do dyspozycji kadrę instruktorską.
Ale w ramach sportu nie ma sekcji brydżowej, że się przy stole...
Też mogą być sekcje brydżowe. No powiem, że w Warszawie nasze dominujące sekcje to jest wspinaczka na ściance, a latem wyjazdy w góry, na skałki.
Stanie w kolejkach, nie tuż w kolejkach.
No nie, to robimy w takich miejscach, gdzie nie ma tłoku. A druga rzecz to jest strzelectwo. Mamy sekcję strzelecką. Mamy również sekcję łuczniczą, która miała przerwę kilkuletnią. A bardzo ciekawą postacią był człowiek, który założył tę naszą sekcję, mianowicie druh Roman Zawiślański, który był czołową postacią, można powiedzieć, polskiego strzelectwa i łucznictwa. Był honorowym prezesem Polskiego Związku Łuczniczego, był autorem wielu cennych opracowań i zmarł w wieku 97 lat, a 3 miesiące jeszcze przed śmiercią prowadził zajęcia sekcji łuczniczej. Czyli jako 97-latek.
To jest dość powszechne jednak, że w Sokole wiele osób...
Jeszcze może wspomnę o tym naszym seniorze najstarszym.
Sekundę. Ale to raczej młodych też.
Druh Zawiślański, 101 lat, przedwojenny prezes Sokoła w Mińsku-Mazowieckim, jest naszym seniorem w warszawskim Sokole w tej chwili.
Gratulujemy wieku, ale...
Cały czas w dobrej formie, przychodzi na spotkanie.
Jeszcze może w takim razie jedno zdanie. Myślę, że to, co najbardziej cieszy, to to, że Sokół obecnie się po prostu rozwija. Mamy dość silne środowiska, no, powstało wiele nowych towarzystw przez ostatnie kilka też 10 lat. Jest to bardzo silne środowisko Sokoła na Podkarpaciu, też wokół w Ogrodach Tarnowa, gdzie rodzina Olejników intensywnie działa, zakładając nowe stowarzyszenia wokół. Prawdopodobnie powstanie na przełomie października, listopada silne środowisko Sokoła w Poznaniu. Także rozwijamy się. Myślę, że z optymizmem patrzymy w przyszłość i to jest bardzo dobry prognostyk.
Dobrze. I teraz nasi słuchacze, telewidzowie, co Państwo na to? Towarzystwo Gimnastyczne Sokół od zaborów do współczesności.
Proszę.
Ktoś może pamięta, doświadczenie ma albo uczestniczył w tym ruchu, albo też jego znajomy, może przed wojną, może teraz w tych czasach współczesnych, więc zapraszamy do wypowiadania się na antenie Radia Maryja Telewizji Trwam. Widzimy numery telefonów, a tutaj jeszcze jest taka nagroda. Pierwsze dwie osoby, które się do nas dotelefonują, tam prosimy naszych panów z technicznych o zapisanie adresu. Otrzymają książkę pana Damiana Małeckiego, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, Droga do Zwycięstwa. Więc taka nagroda, taka zachęta. A my już czekamy na telefon od Państwa. Dla Polski Północnej 657-0011, 657-0012, dla zagranicy 657-0013, 657-0014. Przypomnę, nasi goście to druhowie, pan druh Zbigniew Okorski, wiceprezes Związku Towarzystw Gimnastycznych Sokół w Polsce. A kto jest prezesem?
Antoni Belina-Brzezowski.
W Warszawie też.
Tak jest. Tak. W pobliżu Warszawy.
I pan Damian Małecki, obecny prezes Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Lesznie, Wielkopolska. Oczekujemy na telefony od Państwa, telefony dotyczące historii, może teraźniejszości, a może jeszcze coś, co nam się kojarzy właśnie z tym. No bo powiem ogólnie tak, chwalimy wszystko, przyklaskujemy, może nie wszystko, ale wszystkie organizacje takie, co mają ręce i nogi, które potrafią zaprosić młodzież, są bardzo mile i potrzebne w naszej rzeczywistości. Żeby zagospodarować czas ludzi młodych. Wiemy, że tam, gdzie ludzie młodzi są bez jakiegoś hobby sensownego, bez jakiegoś takiego, prawda, to coś im ten czas usystematyzuje, to po prostu schodzą na margines, prędzej czy później.
My pokazujemy dobre wzorce.
Jakieś głupie spotkania rówieśnicze, jakieś grupki, jakieś, prawda, przesiadywania przed
komputerami. Się tutaj z Sokół na pewno ze swoją ofertą wychodzi naprzeciw. Też gama zajęć, które oferujemy w całej Polsce, no jest na tyle szeroka, że naprawdę każdy coś znajdzie dla siebie. Tutaj też myślę, że w tym wypadku warto podkreślić, że nie działamy wyłącznie w tej chwili w Polsce, ale również mamy swoje towarzystwa na Litwie.
Też na Białorusi.
Tak, na
Ukrainie również.
Zresztą druhowie z Białorusi, teraz z Grodna, tak, byli chyba zwycięzcami olimpiady polonijnej, która odbywała się
tak
na Śląsku.
Tak, zdobyli większość medali.
A jakiś wasz hymn, pieśń, która jest takim jakby...
Ospały i gnuśny.
Tak, o, to jest. Szkoda, że nie wzięliśmy, bo byśmy puścili. Ospały i gnuśny zgrzybiały ten świat.
Aha, kto śpiewa? Tak.
Zależy.
Aha, ale czasami... to jakiś...
No, śpiewali to wszyscy. Mieliśmy nagranie bardzo dobrego wykonania.
Myślałem, że Hej Sokoły.
No to jest taka ludowa piosenka raczej. ale, ukraińska, często, ale my też ją śpiewamy, tak. Ona jest i ukraińska, i polska. To jest coś, co łączy to dwa narody.
Była Polska tam, prawda?
W końcu są to tereny... Kiedyś to Polski. Wspólne dziedzictwo, można tak powiedzieć.
Myślę, że jeżeli mówimy o historii Sokoła, to też warto jednak wspomnieć tutaj wpływ Sokoła na powstanie polskiego harcerstwa, tak, który jednak był znaczący. Tak, to jest, harcerstwo przecież powstało w roku 1911.
To Rzeczpospolitej, to scouting też.
Scouting.
Scouting i wszelkie harcerstwo wtedy powstało, natomiast później się podzieliło, prawda?
No to czerwone i to już tak jest. Czerwone to podkarmiane.
To już czasy...
Państwo i to takie... Zobrzydzone przez państwo.
Do wybuchu I wojny światowej, no tutaj trzeba to bardzo mocno podkreślić, że harcerstwo polskie, scouting polski był nieodłączną częścią towarzystwa gimnastycznego.
Wewnętrzną wręcz, był całkowicie finansowany i używał też jako znaku tego naszego sokolika w locie z ciężarkiem.
Jeżeli spojrzymy na dokumenty z tego okresu dotyczące harcerstwa, no tam bardzo często właściwie zaczyna się od podziękowań dla Sokoła, tak, który tutaj...
No mówi się, że jeszcze było zaangażowane środowisko zarzewiackie i Eleuzis. Księdza Lutosławskiego. Ale tajemnica jest tego taka, że te środowiska były powiązane personalnie ze sobą. Ci sami ludzie działali w Sokole, jak i w stowarzyszeniu na przykład na rzecz trzeźwości.
Wstęp też nie mieli takich możliwości jak Sokół, tak? Który jednak działał już dobre kilkadziesiąt lat, miał tych oddanych działaczy, pieniądze, własną prasę. No to jednak zupełnie inna sytuacja. Tak?
Ale tak jeszcze współcześnie, to nie macie żadnych oporów na przykład uczestniczyć w jakimś projekcie ze Strzelcami, czy na przykład z Związkiem Piłsudczyków, prawda? Nawet jakieś tam przedsięwzięciu patriotycznym, marsz.
Nie mamy takich problemów. Między innymi,
nie ma podziałów jakichś takich.
Między innymi obecny prezes Związku Piłsudczyków w latach 90. przyjeżdżał ze swoją grupą strzelców do nas na strzelanie. Tak jest znany ogólnie. Tak. Także wtedy był jeszcze początkującym działaczem i razem z nami strzelał w Modlinie.
Czyli jesteście ponad podziałami.
Tak jest. Wszystko, co służy ojczyźnie, akceptujemy i wspieramy.
Świetnie. Więc, drodzy Państwo, jest okazja do skorzystania tutaj z obecności z gości, a także nawet nagroda, historia tych towarzystw gimnastycznych Sokół, które już ponad 100 lat działają na terenie naszej ojczyzny. Wszystko zaczęło się kiedyś tam w zaborze austriackim, bo było łatwiej. Potem, jak śledziliśmy historię, przeszło przez niemiecki.
Zabór pruski. Później rozeszło się w świat, do wszystkich ognisk polonijnych.
I rosyjski, prawda? I rosyjski
równolegle też się rozwijał.
Rosyjski był najtrudniej. Często, powiedzmy, tam były...
Choćby Odessa na przykład, skąd generał, który się wywodził, ten od żeglarstwa?
Zagórski?
Nie Zagórski, podobnie.
Zamorski.
Dobrze, jak nam się przypomni, to powiem...
Mamy telefony, tak? Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto z nami jest?
Janina z Małopolski.
Pani Janina z Małopolski. Pani Janina, z czym pani się kojarzy Sokół, Towarzystwo Gimnastyczne?
Właśnie mi się kojarzy, że właśnie w Towarzystwie Sokół uczestniczył Jan Paweł II.
A tak, to prawda.
Papież.
No jest nawet film w internecie, na popularnym portalu YouTube, w którym papież aż dwukrotnie wspomina.
No właśnie słyszałam, że był bardzo dobrym członkiem, bardzo, bardzo takim intensywnie działającym.
No właśnie, teraz się pochwalimy. Także Ojciec Święty został honorowym członkiem Związku Towarzystw Gimnastycznych.
Święty Jan Paweł II, tak oddział jest. W Wadowicach, tak?
Tak.
Ale
oczywiście.
Przyjął członkostwo honorowe Związku naszego, Towarzystw Gimnastycznych Sokół w Polsce.
Tak.
Jest podwójnie Sokołem.
Wielokrotnie opisywaliśmy
to. Tak, chciałam powiedzieć, że bardzo to jest właśnie do naśladowania. Właśnie dobry wzór. Do naśladowania, takie właśnie teraz.
Rozumiem. Tak. Także pani Janino, to jest wielki patron święty w ogóle, ale to szkoda, tutaj brzmi wiadomo, święty Jan Paweł II. Proszę zostawić nam adres teraz poza anteną i dostanie pani od pana tutaj drucha Damiana książkę o historii Sokołów. Może pani to przekazać wnukom, może komuś. No sama mieć też, oczywiście.
Warto wspomnieć, że na portalu, który tutaj z druhem prowadzimy, w sokole.pl, można znaleźć filmy też, troszeczkę dłuższą historię, szerszą, na temat członkostwa Jana Pawła II w Sokole.
www.sokole.pl.
Tak, dokładnie, zgadza się.
Tak jest.
Tutaj też warto podkreślić sentyment, z jakim Jan Paweł II mówił o Sokole. To jest bardzo dobrze widoczne, także też polecam odnaleźć ten film. On na pewno tam się znajduje i myślę, że na każdym zrobi wrażenie.
Zachęcamy też do zaglądania na strony facebookowe w sokole.pl też i Sokolstwo Polskie, no i na strony poszczególnych towarzystw, między innymi Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Lesznie i Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Warszawie.
Ze strony naszego portalu można bardzo znaleźć łatwo adres do innych towarzystw działających w kraju, także jeżeli ktoś chciałby się włączyć w naszą pracę patriotyczną, najstarszego polskiego stowarzyszenia patriotycznego, no to oczywiście za pośrednictwem naszego portalu lub po prostu nas może po prostu się w taką pracę włączyć.
Pięknie, bo to jest właśnie ważne, żeby te linki były, prawda, odnośniki i w ten sposób, no teraz już cóż, jesteśmy w dobie internetu, to no przede wszystkim przez internet informacje są przekazywane i też się zwołujecie na pewno jakoś, prawda?
Tak, bez wątpienia najłatwiej znaleźć najbliższe gniazdo Sokole, zaglądając do internetu.
W Sokole nie zmieniły się trzy rzeczy przez te 150 lat. To są te mundury, które nosimy, to jest symbol Sokole, nasz symbol, czyli Sokół w locie.
Duch Sokoli się nie zmienił?
Duch Sokoli się nie zmienił, natomiast no wiadomo, no, upływ 150 lat spowodował, że no, pewne formy działalności musiały.
Zapinacie czy nie? Czy on są tak...
Nie, nigdy się do tych mundurów nie zapina. Tak,
to
tak.
Chodzi o to, żeby było widać tą karmazynową koszulę, która tkwi pod spodem.
To może wyglądać dość nonszalancko, no, natomiast no, to jest...
Ale taki jest zwyczaj, tak. I jak telewizowie widzą, słuchacze radia nie, ale mamy te mundury różnie założone. Druh Damian ma nałożony tak jak rozpiętą marynarkę, a ja mam na ramieniu tak jak burkę kozacką na sznurze. I to jest taka forma... rzekłbym bardziej malownicza na sznurze.
No i łatwiej jazdę konną. Bo...
Tak. No i prawa ręka jest wolna do szabli.
Też bardzo często używany podczas zlotów sokoli. Ja tutaj też zwrócę uwagę na zlot sokolstwa polskiego w Katowicach. Tak? To z 1937 roku, gdzie ludność śląska no, wyjątkowo ciepło przyjęła nasze stowarzyszenie. Że też gdzie było bardzo wielu działaczy. Także
tutaj może wyjaśnimy też przy okazji, co to były te zloty sokole. Tak? Zlot sokoli polegał na tym, że na błoniach wykonywano zsynchronizowane ćwiczenia gimnastyczne. Na przykład 2000 czy 3000 ludzi wykonywało pod takt muzyki jednakowe, w rytmie utrzymane ćwiczenia, które wyglądały nader efektywnie. Troszeczkę przypominały to, co później robili w PRL-u, a co oczywiście skopiowali z Sokoła, czyli tak zwane spartakiady, które też właśnie pokazywały podobne ćwiczenia gimnastyczne. Proste ruchy w takt muzyki.
PRL, mówiąc, naśladował bardzo dużo takich międzywojennych, począwszy od mundurów wojskowych, prawda? Gdzieś ta tęsknota była za tą Polską, tą taką międzywojenną. Niby była ona niszczona, pamięć o niej, natomiast były... No bo nic innego mądrego nie mieli do wymyślenia, więc...
Poza sojuszem ze Związkiem Radzieckim nic nowego nie wymyślili, także resztę to były zapożyczenia z czasów...
I poza przysięgą na wierność Związkowi Radzieckiemu. Żołnierz polski przysięgał na wierność Związkowi Radzieckiemu, prawda?
No cóż, byliśmy w Układzie Warszawskim, prawda? Teraz jesteśmy w NATO. Nie wiem, czy składamy już przysięgę na wierność NATO, czy...
Nie, tam jest jeszcze nie. Suwerenność. No i chyba to już nie ma dyskusji, że to NATO jest nam potrzebne teraz, bo były nieraz takie różne, a teraz nie mamy dyskusji, bo...
No, jakieś sojusze wojskowe są zawsze potrzebne, aczkolwiek
takie,
zawsze
takie należy racjonalne, realne, bo
zadać
może być...
pytanie, czy sojusznik się wywiąże z obietnic. Także no, dbajmy o własną armię przede wszystkim.
Pan teraz podkręca, prawda?
Tak, dbajmy o własną armię, bo sami musimy się bronić.
Warto też zwrócić tej historii czy też działalności Sokoła uwagę na jedną bardzo istotną rzecz. No to na czym, czy jakie efekty daje wieloletnia praca organiczna, tak? To było to, o czym wspominaliśmy, czyli powstanie...
To co organiczne, mówię, praca też u podstaw, to łatwiej
tak,
się...
Tak, praca u podstaw, praca organiczna, to jest powstanie polskiego harcerstwa, tak? To jest polski sport, to jest ta błękitna armia, to jest powstanie wielkopolskie, ale również powstania śląskie, w których udział Sokoła po prostu był bardzo duży. No i bo dzisiaj mówi się bardzo często o tym, że...
Armia ochotnicza w wojnie polsko-sowieckiej, prawda?
Tak. Też tutaj duży udział Hallera i ochotników, których on formował. No, natomiast dzisiaj bardzo często mówi się o tym, czy też myślę, że społeczeństwo ma takie oczekiwania, że w razie zagrożenia czy potrzeby objawi się osoba, czy pojawi grupa osób, która będzie w stanie chwycić ten ster w ręce, tak, i skierować statek na właściwy tor. No, tak to się nie dzieje. Jednak historia Sokoła pokazuje, że tylko wieloletnia praca, głęboko przemyślana i prowadzona konsekwentnie, daje bardzo dobre efekty. Także tutaj myślę, że tak taki pomysł. Sokół nie może być współcześnie. Myślę, że nie jest organizacją, która bardzo mocno odwołuje się do przeszłości. My raczej staramy się szukać nowych form.
Ale nie rezygnujcie z tej, bo to jest piękna tradycja. Tradycja jest bardzo
ważna. To oczywiście są pewne formy, które związek z Kościołem katolickim to na pewno tutaj jest nierozerwalne. Tutaj
wszystkie organizacje, oni sobie liczą dokładnie, gdzie tam były te lata, gdzie tam są korzenie. To jest bardzo ważne, bo to
tak
no,
jest.
To mówi o tej sztafecie pokoleń. Prawda?
Tak. Sokolstwo to wiara, braterstwo i hart. Sokolstwo to znamie zakonu. Ten tylko uznania druhowi jest wart, kto wytrwa w sokole do zgonu.
Jest szansa na drugą książkę, bo jest telefon następny. Bardzo prosimy, kto jest z nami. Halo, halo, proszę bardzo.
Tak. Halo?
Witamy. Kto to jest, pan czy pani? Czy młody? Słuchamy. Proszę bardzo.
Ja już mogę rozmawiać, Janina Kostka, jeszcze raz.
Możesz pani rozmawiać, tylko pani na pewno ma telewizor włączony i to przeszkadza, tak?
Tak. Szczęść Boże, po raz pierwszy, dlatego mam małą tremę. Ja mam po mojej mamie świętej pamięci Elżbieta Pytel. Mam zdjęcia sokoli żywieckich.
A, no pani Janinko, że pani się słyszy.
Żywieckich, pani... ich zarząd, no a szefową, prezesem tego Związku Sokoli Gimnastycznej Sekcji była pani Królikowska. Podaję nazwisko.
Tak, ale...
Już mam... świętej pamięci. To są... Zdjęcia, które mam, chciałabym zachować i przesłać panom.
Aha. Dobrze, pani Janina.
To czyli można zeskanować.
Panom przesłać, tylko bardzo bym prosiła
o
adres. Ja tam parę słów napiszę, dobrze?
Tak, myślę, że dobrze, to bardzo
my teraz, pani nam przekaże adres swój teraz, bo chcemy pani wysłać tą książkę. Tę książkę i wtedy będzie...
Tak, no i przekażemy nasz adres, w tym wypadku będzie można zdjęcia przekazać. No to jest bardzo dobry źródło informacji w tej chwili, bo jednak trzeba przyznać, że zaborcy, Niemcy, w tym też później komuniści, no bardzo mocno starali się o to, żeby wszelkie ślady po towarzystwie zniknęły. Także tutaj to takie materiały, jak zdjęcia... No, mogą...
Aczkolwiek nie udało się do końca.
Nie udało się, jesteśmy, działamy, także...
Ale powiem, że to jest charakterystyczne. I Niemcy, i okupant, i potem... rząd komunistyczny też, prawda?
Ale zauważmy...
Mi się zdaje, że to jest dobra weryfikacja Sokoła,
tak, prawda?
Jeżeli wrogowie Polski nas nienawidzili szczerze, to znaczy, że jesteśmy potrzebną Polsce organizacją.
Tutaj zdaje się, że powinno być, nie? Jaki to był przewrotny system, że te organizacje, które walczyły w czasie wojny z okupantem, tworzyły konspiracje pod ziemię, zostały jeszcze tym bardziej naznaczone No to przecież was do końca zdelegalizowano.
Myślę, że tutaj warto o tym powiedzieć, jaki był stosunek środowisk lewicowych w Polsce międzywojennej wobec Sokoła. No podnoszono głosy o tym, że Sokół już z organizacją, która działa nas, jest niepotrzebna, że to właściwie już się wszystkim, wyrażę się kolokwialnie, przejadło, że te mundury właściwie już do niczego nie służą. No, natomiast trzeba przyznać, że jednak Niemcy byli zupełnie innego zdania i w roku 1939 to jednak bardzo mocno zabiegali o to, żeby tych działań czy sokolich jak największą liczbę ująć i po prostu zamordować. Także myślę, że na to, czy Sokół był potrzebny, czy jest potrzebny obecnie, to nie odpowiemy my, tylko odpowiedzą ewentualnie nasi przeciwnicy, tak? Którzy tutaj na pewno będą widzieli w nas
Jest też sławny wiersz Adama Asnyka do lotu bracia Sokoły.
Tak, to jest tak, oczywiście tutaj napisany. Zresztą nawet Rota, tak, którą napisała Maria Konopnicka, to utrzymuje się, że ona była napisana z myślą o nas. Na pewno
muzyka była przez Nowowiejskiego skomponowana na zamówienie już z Sokołów.
Tak, Sokołów został zapłacony, także tutaj swój wkład w Rotę, która też przecież niewiele brakowało, żeby została hymnem Polski, Sokół ma również.
I jeszcze to się warto pochwalić, że w okresie międzywojennym regionalne koła Sokoła w całej Polsce wykształciły wielu trenerów, czytam w takiej krótkiej historii, wybitnych sportowców. Do Sokoła należeli mistrz Europy w boksie, Henryk Chmielewski, kto się interesuje boksem, ten powinien wiedzieć. Trzykrotna srebrna brązowa medalistka w rzucie dyskiem pani Jadwiga Wajsówna, to już jest...
Tak jest, to warszawski Sokół był między innymi.
Dwukrotny medalista olimpijski już w wioślarstwie Jerzy Braun. Potem 24-krotny mistrz Polski w gimnastyce Paweł Gaca. Sławny, tak? I 11-krotny mistrz Polski w biegach dystansowych olimpijczyk Józef Noi, jeżeli dobrze czytam.
Tak.
I potem biegacze Czesław Wasilewski, a także Stanisław Cyganewicz, 3-krotny mistrz świata w zapasach oraz mistrz świata wolnej amerykańskiej.
Cyganiewicz.
Cyganiewicz, tak, przepraszam, Cyganiewicz. Z roku 1925, więc no też...
Tak, rzeczywiście w sporcie wyczynowym mieliśmy pewne sukcesy. A co ciekawe, jeszcze w stosunku do Wajsówny, to była jednocześnie działaczką Stronnictwa Narodowego, o czym się na ogół nie mówi.
Ona zresztą wychowała się wcześniej chyba w Stanach, tak, Zjednoczonych, gdy
tak,
potem
tak, tak.
wróciła, także to też dosyć ciekawa historia. Wielu tych działaczy potrafiło działać poza granicami czy poza ziemiami polskimi, a jednak utrzymywać tego ducha i później działać dla Polski. Ale to też jeszcze jedna bardzo rzecz ciekawa, myślę, że no tutaj w stulecie powstania Sokoła, to było oczywiście już w okresie komunizmu, czyli w roku 1967, obchodzono stulecie polskiego sportu i tutaj tym samym odwoływano się do powstania Towarzystwa Gimnastycznego Sokół.
To jak chrzest polski nie mógł przejść przez gardło, tylko 1000 lat państwa polskiego, prawda? To też było
tak,
w tej samej
tak.
zasadzie. To też była rocznica, tak, ale chcieli ją zagadać, zasłonić. Mamy telefon, bardzo prosimy. Telewizja Trwam, Radio Maryja, słuchamy. Kto jest z nami? Halo, halo. Bardzo prosimy.
Tak, to ja mogę mówić, tak?
Już może pani mówić. Nie wiem, dlaczego tak dzisiaj mamy.
Szczęść Boże, ja tutaj od początku słucham.
Szczęść Boże. Witam. Jakie pani imię?
Rosita Stern. I chciałam powiedzieć, że moja mamuśka była naczelniczką Sokoła w pierwszej dzielnicy pomorskiej. Ja mieszkam w Sopocie do 1939 roku. Oczywiście mam bardzo dużo wspomnień, dużo mam pamiątek. Zachował się też sztandar, dzięki mojej rodzinie, zachował się sztandar Sokoła Sopockiego. Został oddany kilka lat temu do muzeum naszego tutaj Sopockiego. Został odrestaurowany też bardzo pięknie, bo był zniszczony przez tyle lat, ale w mojej rodzinie był przechowywany przez ponad 70 lat. Wiem, że właśnie za 2 lata będziemy obchodzić 150. rocznicę powstania pierwszego gniazda i myślę, że uda mi się zrobić dużo imprez. Już właściwie jestem w kontakcie z wieloma ludźmi tutaj, naszymi władzami sopockimi, z muzeum naszym, z Towarzystwem Przyjaciół Sopotu i chcemy zrobić no, dużo takich pięknych uroczystości. Myślę, że mi się powiedzie. I bardzo się cieszę, że myślę, że też cała Polska będzie to honorować tę uroczystość na pewno, bo to jest wspaniałe, że to stowarzyszenie. Dużo wiem na ten temat, ale tu słucham cały czas. Jeśli chodzi... Mam też sporo pamiątek, mam też medale mojej mamy, która zdobywała złote medale z gimnastyce sportowej. Była świetna na równoważni i na drążkach, wiem o tym. I też jest taki film, właściwie dokumentalny film, bo mama osobiście witała generała Hallera, już jak była wioślarką, gdy przypłynął na okręcie wojennym, podwodnym okręcie do Gdyni. To mama tam siedziała później na bankiecie po prawej stronie generała Hallera, którego zna osobiście. No, dużo można mówić, nie chciałabym tutaj z miejsca zabierać, bo na pewno dużo ludzi będzie się chciało jeszcze, ale...
Rozumiemy pani Rosito.
Myślę, że za 2 lata będzie piękna uroczystość na właśnie naszej całej ojczyźnie.
Dziękuję bardzo pani Rosito, dziękujemy. I to zawołanie sokolskie to czołem. No i powracamy do tych wspomnień. To jest tak, no i w ogóle teraz panowie, te 5 lat będzie takie charakterystyczne, będzie dużo ciekawych rocznic, bo i odzyskanie niepodległości, i te wszystkie patriotyczne, bo to wszystko się nam będzie od rozpoczęcia wojny 100 lat, prawda?
Powstanie Wielkopolskie, które przecież jest też no jednak imprezą o takim charakterze dość ograniczonym, to właściwie do samej Wielkopolskiej, także myślę, że też stulecie może tutaj spowodować jednak
i trzeba skłonić głowę, bo jestem z południa Polski, że jednak jedyne powstanie z sukcesem zakończone z tych ostatnich.
Jeszcze
sposób.
Śląskie trzecie, także.
A jeszcze Śląskie, tak.
Które zresztą w tym zeszłym brali udział również powstańcy wielkopolscy, którzy po zakończeniu powstania wielkopolskim następnie przenieśli się na tereny Górnego Śląska, gdzie powstawały najpierw towarzystwa, potem okręgi Sokole, no, które też miały ogromny udział.
Wielkopolanom się udało zresztą.
Ale zapomina się o wcześniejszym powstaniu wielkopolskim, które było w momencie wkraczania wojsk napoleońskich na teren Wielkopolski. Wtedy też wybuchło powstanie i też było zwycięskie, a w ogóle się o nim nie pamięta.
To bardzo mało.
Myślę, że tutaj też zwróćmy uwagę na telefony pań, które dzwoniły do studia, jak one bardzo dobrze pamiętają wspomnienia swoich rodziców, tak, którzy wcześniej działali w Sokole.
Jak trzeba... ważne dla rodzin była przynależność do Sokoła i to jest wszystko, co z tym związane.
To była taka moda trochę, charakterystyczny... że ten był w Sokole, tak?
Tak, zgadza się. Osoba wpływowa, która chciała zajść...
Tak było. I co jest...
publicznej, w jakimś terenie, no trudno sobie wyobrazić, żeby po prostu nie była w Sokole.
Tak, tak jest. To... Co jeszcze charakterystyczne, to do Sokoła należały całe rodziny i to na przestrzeni kilku pokoleń często. Również w Sokole Warszawskim mamy osoby, które są potomkami członków przedwojennych Sokoła. Mieliśmy zarówno jeszcze około 80 przedwojennych Sokołów w okresie, kiedy wznawialiśmy działalność w 1989 roku. No a teraz zostali nam tylko potomkowie tych rodzin.
No, mamy też w tej chwili, zresztą to jest bardzo artystyczne, że działacze Towarzystwa Gimnastycznego Sokół z okresu przedwojennego no, dożywają do bardzo sędziwego wieku. Mamy też Druknę w Lesznie, która w tym roku skończy 102 lub 103 lata. Tutaj proszę wybaczyć za brak precyzji. Ale to Druknę Irena no, w dalszym ciągu bardzo miło wspomina swoją działalność w Towarzystwie Gimnastycznym Sokół. Co więcej, podczas mojej wizyty, podczas jej urodzin wspominała swoje czasy, ale też zachęcała do tego, żeby do towarzystwa wstępować współcześnie. Także to są rzeczy, których się nie zapomina. To także tutaj to przykład tych ludzi, jak to na nich wpływało, jak to na nich oddziaływało. To potem jakoś zniknęło. Pamięć o Sokole była żywa jeszcze na początku lat 80., kiedy nie wiem, myślę, że część z Państwa na pewno będzie pamiętała serial Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy. Tam w kilku odcinkach widać tych ćwiczących sokołów z tymi kijami.
Rodzina tak, tych Marcinkowskich, prawda? I tak,
dalej. Tak. Tam i właśnie ci sokoły ćwiczą, tak? W tych stodołach jest ksiądz Piotr Wawrzyniak. On idzie, wizytuje.
Cegielscy.
Tak. To są te środowiska tych wielkich poznańskich patriotów. I na początku 80. ta pamięć o Sokole jeszcze istniała. Tak? To był okres komunizmu, ale jednak te elementy Sokoła zostały zawarte. Natomiast współcześnie już tego nie ma. Także gdzieś ta historia po prostu umknęła. Zastanawiamy się.
Z komunizmem było tak, że patriotyzm był w cenie, aczkolwiek patriotyzm w jakimś sensie koncesjonowany.
Ten czerwony taki.
Znaczy nie do końca czerwony. Ceniono również ten patriotyzm tradycyjny, ale taki patriotyzm, który nie był skonfliktowany z ideologią, która wtedy była uznawana za jedynie
no
słuszną.
Nie miał kontaktu z Bogiem ani z honorem. Tylko.
Tak jest, ale potrzebowano jakichś wzorców,
ojczyzna
a najlepsze była, wzorce tak, były w przeszłości.
Ojczyzna, socjalistyczna ojczyzna. Wiemy jak ona jest, jak ona się wypłaciła swoim bohaterom i nie tylko. Jest telefon jeszcze, bardzo prosimy, słuchamy.
Szczęść Boże, Danuta z Włocławka.
Witamy.
Szczęśliwa jestem, że się dodzwoniłam, ja się czuję poniekąd też sokołem. Mój dziadek, czyli mamusi tatuś, był prezesem Sokoła na Pomorzu. Chyba nie wiem, czy był Sokół, pochodził z Chełmży. I był współorganizatorem z księdzem pułkownikiem Wryczą powstania na Pomorzu. O księdzu pułkowniku Wryczy pamięta świat, ponieważ przeżył jego adiutant. Natomiast mamusia żyła zawsze, najpierw była bardzo prześladowana ze względu na swoje pochodzenie, a później już nie miała zdrowia, żeby się o dzieciu się upomnieć. Dziadek pisał dużo wspomnień, bo to było w I wojnie światowej, organizował to powstanie przez pół roku w Cytadeli Grudziąckiej z księdzem pułkownikiem Wryczą. Byli później, za nich dano 12 zakładników i zostali uwięzieni. Dziadek zginął w pierwszych dniach po wybuchu II wojny światowej. Mamusia z babcią trafiła do obozu. Musiała dziadusia oficerską czapką czyścić niemieckie ustępy. Miała wtedy 15 lat. No i tak się stało, że spotykała dobrych i złych Niemców, no ale tak było.
To były te losy
w każdym
polskie.
Razie
Pani Danuto,
nie ma żadnych... Ja mam tylko dyplomy po dziadusiu. I chciałabym, żeby te dyplomy nie zaginęły, żeby chociaż tyle, co pozostało przez wojnę, żeby w jakieś dobre ręce trafiły.
To może do panów, do centrali, do Warszawy.
Może do Warszawy, może do Krakowa.
Proszę zostawić telefon tam poza anteną, tam panom, w technicznym studio, a my już dziękujemy pani i powoli dziękujemy wszystkim naszym
widzom. Ja przyznam się, że ja nawet nie mam internetu, także trudno byłoby mi skontaktować się przez internet.
Ale teraz proszę zostawić telefon. Tutaj się panowie skontaktują tak, do pani w najbliższych dniach. Drodzy Państwo, dziękujemy już za udział w naszej audycji. Dziękujemy naszym słuchaczom i telewizom. Przypomnę goście, pan Damian Małecki, prezes Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Lesznie, pan Zbigniew Okorski, wiceprezes Związku Towarzystw Gimnastycznych Sokół w Polsce. Zanim powiemy czuwaj, jeszcze jedno zdanie, drugie.
No cóż, dziękujemy za spotkanie i bardzo owocną rozmowę z księdzem, który okazał się nader dobrze przygotowany z historii Sokoła. Także była to dla nas prawdziwa przyjemność. Dziękujemy również tym, którzy dzielnie wytrzymali przed telewizorami i naszym słuchaczom.
No i zapraszacie radio. Do tego towarzystwa.
Zachęcamy. Zachęcamy.
To nie jest historia, to nie jest muzeum, ono trwa.
I zachęcamy właśnie do włączania się w działalność Sokoła, a nawet inicjowania tej działalności tam, gdzie nie ma Sokoła.
Służymy pomocą, materiałami, na
jak
pewno przyjedziemy,
pomożemy. Jak również udostępnianie pamiątek, czy nam, czy do muzeów lokalnych, bo właściwie muzea zapewniają bezpieczeństwo pamiątkom. My oczywiście to, co trafia do nas, to jeżeli byśmy likwidowali swoją działalność, przekażemy do muzeów. No, w moim przypadku znakomite Muzeum Sportu, które ma bardzo dużą kolekcję w Warszawie, Muzeum Sportu w Warszawie, które ma ogromną kolekcję pamiątek sokolich. Ma ekspozycję o Sokole. Działajcie. Polecamy też w czasie wizyt w Warszawie zwiedzić tę ekspozycję, gdzie można i mundur zobaczyć, i odznaki, i szereg innych pamiątek.
Działajcie, przede wszystkim zachęcamy do działalności, nie tylko w towarzystwie.
Zdrowiciele, zdrowy duch. Mówimy wszystkim
czołem.
Czołem.
Dziękuję bardzo i oczywiście myślę, że jeszcze kiedyś powrócimy do tego tematu, zapraszając też na stronę internetową tutaj Państwa, a więc www.sokole.pl
i na Facebooku w Sokole i Sokolstwo Polskie.
Dziękujemy bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia. Zapraszamy na kolejne punkty naszego programu.